Dziś w rozmowie z panem Lisickim o odbieraniu orderów, o odsyłaniu orderów i o laboratoriach z bronią biologiczną na Ukrainie. 40 stóp. I Ameryka ujawniła te fakty. I teraz jak to powiązać z reklamą? To w laboratorium broni biologicznej nie mogło powstać, gdyż jest zdrowe. Kosmetyki pana Cejrowskiego są nietrujące. O, tak powiązałem. O, to mydło, to ja się tym myję i tym pachnę teraz, w tej chwili, co państwo widzą.
Dzień dobry państwu, witam w programie Antysystem. Wojciech Cejrowski u siebie, czyli na prerii.
Na prerii, tak.
A ja u siebie, czyli w Warszawie. No dobrze, stajemy przed kwestią, problemem omówienia odebrania orderu Orła Białego przez Karola Nawrockiego. Stało się to faktem, znaczy prezydent podjął decyzję, no i oczywiście rozpętało się, jak łatwo zauważyć, można było przewidzieć, wielka debata, awantura. Kilku poprzednich prezydentów Ukrainy oddało swoje ordery, Polacy oddają swoje ordery, no wszyscy oddają swoje ordery.
Polacy oddają, to ja kilka wezmę, bo mnie żadna Rzeczpospolita jeszcze orderu nie dała, a za język polski mi się należy, za boso. Jak patrzę na dorobek tych, którzy oddają, to mnie się przydadzą, ja wszystkie wezmę.
Ja panu powiem, dlaczego pan nie dostał i pan nie dostanie. Ja panu powiem od razu.
Ja wiem.
Bo ma pan niewyparzoną gębę, to po pierwsze, a po drugie, pan no, nie idzie, bo to u nas to jest tak, że wszystko trzeba robić na rozkaz. Jak jest rozkaz, idziemy do przodu, wszyscy idą karnie, raz, dwa, trzy. I wszyscy ci intelektualiści, myśliciele, publicyści, komentatorzy, dokładnie zawsze tą samą nutę. Ale jak mówi się zwrot w drugą stronę, wszyscy zmieniają. W tę stronę zmieniają. No wie pan, dlatego jak ktoś po swojemu chce, mu się nie podoba, to on takich szans nie ma. No przecież pamięta pan, jak traktowano, bo to jest w pewien sposób, bym powiedział, krytyka tej polskiego emocjonalnego podejścia do Ukrainy, to my ją uprawiamy tutaj w zasadzie od początku. Tylko, tak, że na początku właśnie to ona była zła. I ona była onucowa, a teraz się zrobiła dobra i w zasadzie mainstreamowa, można by powiedzieć. No.
To tak, no najciekawszy komentarz to Żeleński wysłał, nie wiem czy prawdziwy, ale to z Polsatu spisane, że po kilkunastu godzinach odesłał order Orła Białego z pismem, w którym wspomniał o tym, że możecie go oddać Katarzynie II. To akurat bardzo zabawne. Napisał, nie wiem czemu, ale jakoś tak chciał obrazić językiem dyplomatycznym. Tusek z kolei napisał, albo powiedział, że najbardziej się z tego Putin cieszy. I za to bym się już zaczepił, bo Tusek jest urzędującym premierem. I pytam, i co z tego? Z faktu, że jakiś dyktator, którego nie lubimy, w którymś kraju, z czegoś się cieszy, to jeszcze nie wynika ani zagrożenie dla nas, ani no właśnie nic konkretnego. No dobra, no Putin się ucieszył z tego, że odebraliśmy order Orła Białego Żeleńskiemu, bo Putin nie lubi Żeleńskiego. No i co z tego wynika?
Wie pan, to z tego nic nie wynika, tylko że
no,
w Polsce...
No a jakaś drużyna w mundialu się ucieszyła, że jakaś inna drużyna wygrała z jakąś inną, bo oni potem będą grali razem być może. Nic z takiego oświadczenia nic nie wynika, więc Tusek powiedział jedno wielkie nic.
No, ale to ja tylko małą dygresję tutaj dorzucę. Pamiętam czasy, to było dawno temu, jak jeszcze pojawiałem się dosyć regularnie w programie takim, to się nazywało Loża Prasowa w TVN24. No i to było wiele lat temu, dlatego o tym mówię. I tam też była taka atmosfera, że wszystko, co tam było, zawsze taki argument, Moskwa się z tego cieszy, albo w Moskwie szampana otwierają. Okay. Albo w Moskwie są zadowoleni. I w pewnym momencie mówię, już miałem tego dosyć, mówię, przepraszam, a jeśli na przykład teraz w Moskwie jest ładna pogoda i Putin powie, że jest ładna pogoda, to my odetniemy się od tego, bo my nie możemy być po tej samej stronie, co Putin i powiemy, że teraz pada deszcz, tylko dlatego, bo on mówi, że jest ładna pogoda. No, no to jest absolutna choroba polskiej polityki, że praktycznie wszystko jest odnoszone tylko do jednego, czy Putin się cieszy, czy się nie cieszy, czy w Moskwie dobrze, czy niedobrze na to patrzą i tak dalej. Tak jakby nie było innych punktów odniesienia.
No, mój komentarz ogólny jest taki, że cała masa dobrego się zdarzyła, no bo ordery oddali osobnicy, którym ja nawet nie wiedziałem, że je przyznawano i do tej pory nie wiem za co. pan się chciał
Kuczma,
jeszcze dowiedzieć.
Poroszenko.
Kuczma, Poroszenko, tak. Tam trzech byłych prezydentów Ukrainy oddało swoje ordery.
Juszczenko chyba.
To bardzo dobrze, tak, Juszczenkę też tu wymienili. To ja się z tego cieszę, ale też napisałem do pana od razu, że to, że oni teraz oddają z powodu UPA, z powodu bohaterów UPA oddają, no to znaczy, że nie miał pan racji wspominając kiedyś tam, że był dawno temu lepszy moment na załatwienie tej sprawy, bo oni nie byli jeszcze wtedy, dawno temu, tacy bardzo pro UPA.
Nie, nie, to przepraszam, to ja no, powiem...
Okazuje się, że wszyscy byli UPA, skoro teraz z powodu UPA wszyscy oddają.
Ale to bądźmy precyzyjni, ja wyraźnie powiedziałem, że jeśli chodzi o to, co z polskiego punktu widzenia było tak naprawdę najlepsze, to powiedziałem, że znacznie lepszym prezydentem z punktu widzenia kwestii UPA był prezydent Janukowycz, który łatwo zauważyć na tej liście się nie znalazł, bo został przez Ukraińców, przez tą część nacjonalistów ukraińskich pogoniony w 2014 roku. I powiedziałem, że dziwną rzeczą, jeśli chodzi o polską politykę, jest to, że myśmy nagradzali właśnie Juszczenkę, to akurat mam wrażenie, że to było za czasów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, potem Poroszenkę, to już był chyba Bronisław Komorowski, jeśli się nie mylę. W każdym razie, no wszystkich tych, którzy jednocześnie akurat te najbardziej z polskiego punktu widzenia niebezpieczne tendencje wspierali. Myśmy to wypierali. Myśmy tego nie przyjmowali do wiadomości. Myśmy to twierdzili, że tego w ogóle nie ma.
Znaczy nie myśmy, tylko władza polska.
Władza, no władza, ale to nie tylko, bo czasem władzę rozumiemy tylko przez kogoś, kto pełni pewien urząd. To prawda, ale tu pamiętajmy o szerszym zjawisku. Władza plus wspierające ją elity polityczne, albo ja powiem nawet szerzej, tak zwany popis. Bo w tych akurat sprawach, to znaczy w sprawach dotyczących tej polityki ukraińskiej nieszczęsnej, no to akurat PiS i Platforma, teraz koalicja, bardzo długo jechały na jednym wózku, prawda? Prześcigali się wręcz w okazywaniu, kto bardziej, kto jeszcze. No była taka wręcz taka miara, kto tam się bardziej przyjaźni. No i tak
proszę
dalej.
Pana, ja bym to przetłumaczył na język polski, kto im więcej da. I ciała w takim domyśle, bo oni dawali, wszystko chcieli dać Ukrainie i się chcieli zaprzyjaźnić.
No, tak Tusek, jakby się ścigali. Tusek cały czas chce. To, co pan zacytował, to jest dokładnie, jakby to jest wypisz, wymaluj 100%, że tak powiem, tej miłości do Ukrainy, miłości do Ukrainy, tak?
No to jest tak jak w szkole średniej, dwóch ubiega się o tę samą panienkę, ona żadnego zasadniczo nie chce, obu źle traktuje. Każdy ten drugi się cieszy z tego, że tamtego źle potraktowała, ale nie zauważa, że jego samego traktuje identycznie. No po prostu startują do tej samej panny, a ona im pokazała właśnie cztery środkowe palce.
Ona wybredna jest bardzo i żadnego nie chce. No.
Nie, tak. No więc cała masa dobra się zdarzyła, bo oddają ordery. W porządku. Jeżeli pan mówi, że elity oddają ordery w tej chwili, jakieś polskie, które zostały nagrodzone orderami.
Elity, żeby było jasność, bo czasem ludzie się czepiają, że ja mówię elity, a to nie chodzi o prawdziwe elity. No ja to wiem, ale jakimś językiem się musimy posługiwać.
No, no tak.
Elity to ci, którzy ma klasa przywódcza, no, polityczna klasa przywódcza. No.
Proszę o subskrypcję. Potrzebujemy zwiększyć zasięgi. Dobra, to bardzo dobrze, bo nie wiem, kto oddawał, ale spodziewam się, że w tej sytuacji to oddają ci, którzy, ja bym się oburzył, że dostali. No to niech oddadzą, w porządku, będzie mniej orderów przyznanych, mniej orderów w posiadaniu, bo przyznane kiedyś zostały, w posiadaniu osób, którym ja bym orderu nie nadał. No to jest kolejne dobro. Natomiast dowiedzieliśmy się też przy okazji rzeczy złej, ale fakt, że się dowiedzieliśmy, jest dobry. Otóż Duduś rozdał 108 orłów białych, Duda jako prezydent, Andrzej Duda, order orła białego. Jeżeli ma być wyjątkowym, najwyższym cywilnym odznaczeniem, jakie Rzeczpospolita może kiedykolwiek komukolwiek przyznać, tak jak Virtuti Militari jest najwyższym wojskowym odznaczeniem, jakie można przyznać Rzeczpospolita, to prezydent powinien przyznawać w trakcie swojej kadencji 0 albo 1 sztuk, to powinno być kolosalne wydarzenie, że przyznajemy taki order. Natomiast zagranicznym prezydentom, którym chcemy pogłaskać ich przez chwilę, bo jest jakaś wizyta, nie ma powodu, żeby się spotkać, chcemy coś przyjemnego zrobić, dajemy ordery niższej klasy, przeznaczone dla cudzoziemców. Jeszcze powinna być rezerwacja taka, że Orła Białego może dostać tylko Polak. A w wyjątkowej sytuacji, gdyby ktoś o zagranicznym paszporcie dla Polski zrobił coś, nie wiem co, to już musi być Senat z Sejmem uchwalić wyjątek.
Ale tu no pełna to... zgoda, to znaczy to jest tak, tak ja też nie wiedziałem, że mieliśmy do czynienia z taką inflacją tych orderów, że 108, no to w zasadzie, a to powinno być coś absolutnie no, najważniejszego, coś wyjątkowego. A to okazuje się, że to za sprawą prezydenta Andrzeja Dudy, zresztą tu trzeba by porównać z innymi, bo tak on rozdał 108, nie wiem ile Kwaśniewski dał, nie wiem ile Komorowski dał, więc trudno mi powiedzieć.
No ale dowiedzieliśmy się czegoś, to jest informacja cenna i przy okazji dowiedzieliśmy się, komu on dawał. Papcio Chmiel, czyli autor komiksów, które nie zrobiły kariery międzynarodowej, to nie są komiksy klasy Asterix, przetłumaczone na wiele języków i film jeszcze zrobiono. René i Gościnny zrobili Asterixa i one po latach dalej się czyta. Na świecie dobrze się czytają, są śmieszne dla dorosłych i dla dzieci, są pouczające o czasach rzymskich, Asterixa zrobił, Lucky Luke jeszcze zrobił ten sam człowiek. Tylko Papcio Chmiel za czasów PRL-u rysował brzydki plastycznie komiks, ale był jedyny wtedy ten komiks, potem się pojawił jakiś Kańko i Kokosz.
Ja przepraszam, będę bronił, że on nie był brzydki. Ja byłem wielkim fanem Tytusa, Romka i Atomka. Nie pozwolę atakować Papcia Chmiela, proszę pana.
Proszę pana, ja nie atakuję Papcia Chmiela, ale nie Orła Białego Papciowi dobrze. Chmielowi. No
bo Orła Białego to może nie musiał dostać, ale
dla Rzeczypospolitej Złoty Krzyż Zasługi z kokardką jakąś albo z czymś takim. Bo dla Rzeczypospolitej jako państwa to on nie zrobił nic takiego, żeby aż Orła Białego miał dostawać. No ale w sytuacji, kiedy dostał wcześniej jakiś Poroszenko albo inny Leonid Kuczma, proszę pana, no to w zasadzie Papcio Chmiel też się należy w tej grupie 108.
Nie no, bo ja panu powiem, myśmy prowadzili taką politykę, którą pan przed chwilą opisał, a w sensie takim geopolitycznym, to tak, dajmy ile wlezie, a może oni nas zaakceptują. Może to jest na takiej zasadzie. Bądźmy grzeczni, bądźmy układni, pokażmy, jak my bardzo ich kochamy i może w zamian to oni się życzliwym oczkiem na nas prawda, popatrzą, na dobne liczko pokażą. No to jest po prostu...
No to jest podlizywanie się. To, co pan opisał, to jest podlizywanie się.
Taką, przepraszam, ale wspomniany przez pana, my żeśmy się na jego temat wypowiadali wiele razy, ale no nigdy dość. Prezydent poprzedni, proszę pana, głowa polskiego państwa 10 lat, jakby nie było, prawda?
Główka.
No dobra, główka, ale formalnie głowa polskiego państwa 10 lat. Ten człowiek, no naprawdę, jak się patrzy teraz z perspektywy na wszystkie te jego poczynania, to jest to najsilniejsze oskarżenie jakości polskiej polityki, jakie sobie można wyobrazić. No jeśli ktoś taki był 10 lat prezydentem Polski, to już w zasadzie nic nie trzeba mówić, prawda, jeśli chodzi o powagę tego urzędu, no i niestety powagę państwa, bo to jest trochę tak, że głowa to państwo pokazuje, ale przepraszam,
no,
bo
ja już chciałem... No a kto go tam posadził na tym stolcu?
No,
posadził Lud go posadził na żądanie aparatu Jarosława Kaczyńskiego, no, który wynalazł Dudę znikąd, przywiózł w teczce, to jest jego obyczaj, naród po raz 77 przyjmuje taką ofertę, że Kaczyński jakoś w teczce przywiózł, to go tam wychodził, podawał tego kota w teczce i on o tym kocie coś wie, czego my nie wiemy i teraz nam się kot strasznie podoba. No kolejny serwilis, może nam coś da i liżemy buty nagle. Nieznanemu kompletnie nikt nie znał tego Dudy, jak on startował w wyborach nagle i w ostatniej chwili.
No nie znał, pewnie, że nie znał, a potem żeśmy poznali potem to.
No dobra, i jeszcze jednej rzeczy się dowiedziałem.
Tak.
Otóż nie ma co liczyć na prezydenta Nawrockiego. Powiem państwu uczciwie, miałem takie oczekiwanie, że on może jest w teczce wprawdzie przyniesiony przez Kaczyńskiego, ale że trochę
ale
inny
dlaczego?
Człowiek...
To przecież on podjął tę decyzję.
Już panu tłumaczę, że z Gdańska to tam jest inne zachowania, są takie bardziej zachowania wikingów się zdarzają, że on tym kibolem był, to też dobrze, bo znaczy, że jest mężny, męski, że interesują go w ogóle takie rzeczy... w sposób aktywny. Chodził na te mecze i tam wznosił okrzyki i na żylecie siedział, jak to mówią. I teraz w takiej prostej sprawie jak Order Orła Białego Orędzie trwało 12 minut, czyli ten człowiek się przez 12 minut tłumaczył w sprawie oczywistej dla wszystkich, lał wodę, wystarczyło odbieram order Orła Białego Żeleńskiemu.
No, ale albo odebrałem. Ale co się pan przepił jak 12 minut? No powiedział, powiedział to, co, że tak powiem, chciał powiedzieć. Ważne, co zrobił. No oceniajmy po czynach. A czyn
ja
był
się
słuszny.
Nie czepiam. Ja tylko oceniam, że to jest taki sam miałki gość, jakim był Duda, że on teraz, żeby się wszystkim podobać, niech pan zobaczy, jak mu ręce wyćwiczyli. On tak nie mówił kiedyś. Tak macha, jak ja teraz z góry do dołu, co jakiś czas te ręce tak wystawia i w sposób sztuczny macha, potem składa rączki jak panienka w ławce w kościele. Przez 12 minut chłop się tłumaczy z czegoś, co jest dla wszystkich oczywiste, zostało omówione. Nie, tłumaczy się, bo chce się zabezpieczyć i przygotować. Wysłuchałem tego, zmarnował mi 12 minut życia, wymęczyłem się na tym, opowiadał przeróżne rzeczy, które miały złagodzić decyzję, która była oczywista i potrzebna.
No dobrze,
i on
pana,
ją teraz
ja będę...
łagodzi, bo się chce podlizać komu? Tuskowi, Unii Europejskiej?
Ale
komu
ja
on
stanę,
się podlizuje?
Ja stanę w obronie teraz Nawrockiego i powiem panu tak. Gdyby w tym miejscu zasiadał Andrzej Duda, to on by tego orderu nie odebrał. Więc to
no
jednak,
tak.
To jednak uważam...
No, punkt dla pana.
No tak, no, proszę pana, musimy, bo wie pan tutaj roztacza taką wizję trochę idealną, a ja jestem pragmatykiem. I niestety, no, mamy takich polityków, jakich mamy, to tak powiem, na bezrybiu i rak ryba. No więc w tym sensie ja uważam, że podjął decyzję, może za dużo przy tym gadał i się tłumaczył, dobra.
I za długo to trwało, dobrze. Bo on czekał na dupochrony w postaci tam komitywa Orła Białego, czy jak tam ten komitet się nazywa, żeby no ta, oni się razem
kapituła.
Z nim żeby oni razem z nim się wypowiedzieli, czekał, zamiast od razu z bomby podjąć pierwszą decyzję, a potem
ja
ewentualnie
tak.
Być
nie...
powstrzymywanym przez kapitułę. To byłaby lepsza pozycja negocjacyjna.
Ja stoję przy swoim, uważam, że w tej sprawie, powiem panu szczerze, ja nie spodziewałem się, że on to zrobi, właśnie dlatego, aha, że on, tak jak i jego czcigodny poprzednik, pan Andrzej, został przywieziony przez pana prezesa na takiej zasadzie, no to ja wam pokażę, a wy go wybierzcie.
W koszyku z kotem.
Tak. I w związku z tym, ponieważ ogólnie nie mam zaufania, szczerze mówiąc, do wyborów personalnych pana prezesa od wielu lat, bo one są, jakby to powiedzieć, łatwo zauważyć, czym się kończą. No to i tutaj...
Proszę pana, wspiął się pan na szczyty dyplomacji teraz, te ostatnie trzy zdania.
Ale co takiego? Powiedziałem, że nie mam zaufania do wyborów personalnych
tak
pan pana prezesa.
Elegancko pan to tak powiedział.
No wie pan, jak trzeba, jak jest ktoś pierwszy, to można mocno. A teraz jak się już tak wszyscy rzucają, to ja niechętnie tutaj, prawda, no, swoje tam dorzucam. I dlatego powiem, przepraszam, ja przecież pamiętam, jak Jarosław Kaczyński, to też była niezła historia, no, dopiero zaczyna się konflikt, wojna. W polskim interesie, moim zdaniem, ostrożność. Przede wszystkim byśmy być ostrożni. A prezes Kaczyński razem z premierem Mateuszem Morawieckim jadą do Kijowa i prezes Kaczyński jako pierwszy polityk w ogóle w Europie i na świecie ogłasza, że on myśli teraz o pokojowych siłach NATO na Ukrainie i że Polska gotowa byłaby tam uczestniczyć. Proszę pana, to był przykład, no, absolutnego szaleństwa. No, teraz oczywiście prezes to tam mówi, że była inna sytuacja i on teraz by nie powiedział, a wtedy by powiedział.
No, ale to uwaga, no, złapmy się tego. No. Jeżeli polityk nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie sytuacja, na co się zanosi, to jest zły polityk. Bo on już wtedy powinien wiedzieć, jaka teoretycznie może być sytuacja. I ja teraz będziemy robić siły zbrojne, bo teraz jest sytuacja dobra. No ale przecież teoretycznie za 2 lata może się zmienić prezydent, układ, nastroje, sojusze i się wpakujemy w coś. To no. Prezes jest jeżeli prezes się przyznaje teraz, że wtedy była inna sytuacja i dlatego gadałem zupełnie inaczej niż teraz, to on się przyznaje do kolosalnej winy swojej,
no pewnie,
że jest
tak,
absolutnie nieprzewidującym, nie nadaje się do tej roboty.
Ale szwana, ja panu powiem tak, jak Polacy oceniają polityków? Polacy oceniają polityków po tym, czy dobrze chcieli, a nie po tym, co zrobili. Mamy społeczeństwo, które domaga się, właściwie no tak. Wymaga tylko jednego, żeby w sercu polskość była i żeby on dobrze chciał. A czy on przez
poddałem
to
się, proszę pana,
to zniszczy
poddałem się, ręce do góry, ma pan rację. Wszystko, co mówię, można włożyć do książki na temat teorii. Reklama krótka. kosmetyki WC. Zobacz, tylko jedno mydło pokazuje. Jak ktoś kupi jedno mydło, potem już będzie kupował całą resztę, nie muszę nic pokazywać. Jeszcze jedna rzecz pozytywna, dobrze, może na zakończenie tego wątku. Otóż pod tym orędziem i pod zawiadomieniem w sieci, że trzech kolejnych byłych prezydentów oddaje ordery, wpisy były takie, jakbym oczekiwał od Nawrockiego. Tak, w takim stylu, no trolle różne pisały, że, na przykład, a czy Lwów i Tarnopol też zwrócą? A czy zwrócą cały sprzęt wojskowy, który im wysłaliśmy? No niech zwrócą, jak się obrazili
to akurat
teraz.
Leszek, to akurat Leszek Miller. Chcę zauważyć, że w tej sprawie Leszek Miller występuje wyjątkowo jako twardy zwolennik polskiej linii narodowej. Od samego początku.
Tak, występuje. I podatki zrobił dobre, kiedy był premierem dla przedsiębiorców. No, chociaż jest okropnym komuchem i starą ropuchą czerwoną. Ale też jest dowcipny. No. Po prostu ma... madryk do tego, żeby coś powiedzieć krótko, dosadnie i to jest zabawne, nawet jak jest przeciwko nam skierowane. No to oddaję mu honor w tym zakresie. Proszę pana, więc wpisy były takie, czy to jeszcze oddajcie wszystko. W skrócie mówiąc. Ludzie wyliczali różne rzeczy, co tam jeszcze Ukraina mogłaby oddać. Force niech odda te wszystkie darmowe wizyty u lekarzy, u których do nas ciągle chodzą.
No, pana, ale to widzi pan, to wszystko jest takie, ja z jednej strony, jak mówię, z jednej strony dobrze, bo ludzie trzeźwieją, ale z drugiej strony niedobrze, bo to pokazuje, że no, jak łatwo jest Polakami manipulować. Ja przypomnę, że przecież te wszystkie, inaczej, w sensie faktycznym to się dużo nie zmieniło, no bo w tym sensie się, że nie zmieniło, że od lat było wiadomo, no przypomnę postać księdza nieżyjącego, świętej pamięci, księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, prawda? Jednego z wielkich obrońców, on był kapelanem rodzin wołyńskich, on podnosił tę sprawę od wielu lat. Jak on tę sprawę zaczął podnosić, i to nawet było jeszcze przed 2022 rokiem, i mówił o tym, że musimy się domagać obrony pamięci Polaków zamordowanych na Wołyniu, to przecież na niego naskakiwano, atakowano. Sam prezydent Andrzej Duda w 2023 roku, było takie spotkanie, kiedy on tam powiedział, wy macie być tam cicho i tam nie bruździć, bo jak wy będziecie, to nam to przeszkadza. No, a teraz nagle, prawda, nastąpił zwrot. I mi brakuje jednej rzeczy jednak, mimo wszystko, bo jak mówię, politycy nas przyzwyczaili do tego, że oni kłamią, bez przerwy kłamią, tu zmieniają, ale jednak jakaś grupa ludzi, która nie jest politykami, no jeśli się tak drastycznie pomyliła, to powinna za to przeprosić. A oni nie przepraszają, tylko oni uciekają,
no, albo przynajmniej dalej, no, uznać swoją pomyłkę, tak, w sposób publiczny. Publiczny. Proszę, dokładnie, państwa, no sromotnie się pomyliłem w tej sprawie kilka lat temu, sorry, jedziemy dalej. No dobrze, to takiemu prowadzi... komuś mogę ufać, że on nie robił tego celowo, złośliwie, cynicznie za pieniądze. Tak, albo z kompletnej głupoty, czyli nadal się nie nadaje do tej roboty, którą podejmuje. Prawda. Bo jeżeli był zwyczajnie głupi, no to dalej jest głupi. I ja nie chcę, żeby on był ekspertem. To mówię w sprawach inflacji, są takie wypowiedzi, tak, które już po trzech miesiącach trzeba skreślić, w sprawie ceł, które Trump prowadził. Różni eksperci się wypowiadają, specjaliści od różnych rzeczy. I no, potem, jak się pomylili, to oni dalej występują w tej samej telewizji jako ten sam ekspert.
Tak, to właśnie do tego, bo rozumiem, że czy jeszcze pan chce ten wątek ukraiński jeszcze, bo ja
no jeszcze niż... proszę pana, tak, proszę. Nie, zaciągnę pana jeszcze do Gdańska. Otóż ma się odbyć, telewizja Trwam podała, w sobotę konferencja o odbudowie Ukrainy. Tak. W przyszłym tygodniu ma się odbyć, czyli w tym, no. I jak to jedno drugiego się ma? Że my nadal będziemy po czymś
Tusek
takim...
No bo widzi pan, no bo tu mamy teraz, bo to było tak, że na początku tę chorą politykę wobec Ukrainy, czyli wszystko dajemy, niczego nie chcemy, prowadził i PiS, i wtedy Platforma Obywatelska. I się prześcigali. Ale teraz się zmieniło i teraz PiS przeszedł na pozycję ukraińsko, czy ukraino-sceptyczne, tak to powiem, a po drugiej stronie pozostała Koalicja Obywatelska z Tuskiem, Sikorskim, którzy dalej cały czas próbuje pod tym hasłem, tak jak zresztą pan cytował Tuska, że Putin się z tego cieszy. No i mamy rozjazd. Mamy teraz ta jedna siła jednolita się podzieliła. I dlatego teraz Tusek dalej organizuje organizuje w Gdańsku spotkanie, jego ludzie tam wokół tego chodzą i tak dalej. No więc po raz pierwszy jest też tak, że podział polityczny, wewnętrzny przełożył się na tak wyraźnie na podział dotyczący polityki zagranicznej.
No dobra, a nie organizują się jakieś rodziny wołyńskie, żeby pod tym gmachem, gdzie ma być spotkanie, odbywały się manifestacje wołyńskie protestu narodu przeciwko temu, co władza robi?
Ja nic o tym nie wiem.
Bo to skandaliczne. To jest to, co o tych dwóch chłopakach ubiegających się o tę samą dziewczynę opowiadałem wcześniej. To teraz jeden już się zorientował, jaka ona jest. Ona naobrażała wszystkich, Ukraina naobrażała równo wszystkich Polaków. Tym UPA. I teraz my o odbudowie Ukrainy będziemy w Gdańsku radzić?
To proszę pana, ale no to czy ja poradzę na to, że mamy takich ludzi? No przecież to
nic pan nie poradzi, ja tylko poradzę, to jest dla mnie szokujące. Jeżeli ktoś z państwa przyjął to jak dwa śledzie rzucone foce, jeden za drugim, że no dobra, odebraliśmy order, ale teraz rozmowy o odbudowie muszą się dalej toczyć, to ja odpowiadam, no nie, są sytuacje też psychiczne i strategiczne takie, że w pewnych momentach się czegoś nie robi. Jeżeli przed chwilą mnie zdradził mąż, to ja się nie umawiam teraz na spotkanie w sprawie budowy jego domu. No tylko trzymam dystans przynajmniej przez jakiś czas. Znaczy, no Ukraina zdradziła Polskę w sposób, napluła nam w twarz za pomocą tego UPA, przywołana do początku, hej, a może wy się nie orientujecie, że nas to boli. Nie, nie, orientujemy się.
Nie, orientujemy się, ale mamy to gdzieś.
Tak, mamy to gdzieś i teraz my ich zapraszamy do Gdańska. To jest zła pozycja negocjacyjna, również Tuska, który przecież cały ten jego układ widzi napięcie, jakie powstało. Nie z jego winy. On nie chciał tego napięcia. On nie chciał odbierać orderu, ale napięcie istnieje obiektywnie. I w tej sytuacji on Polskę stawia jako kompletną prostytutkę w porcie gdańskim, która mimo wszystko nadal spotka się w sprawie odbudowy Ukrainy teraz.
No tak, ale to jest właśnie na tym polegają rządy Tuska, że on tak rządzi. No to wie pan, no trochę tak jakbyśmy robili zarzut, nie wiem, Bilkowi, że on tam biega i zagryza. No tak jest. Tusk nic nie zrozumiał. Myślę, że on się znalazł, wmanewrował się też w tę sytuację. Wydawało mu się, że on tutaj PiS zapędzi do, bo to jest, to wszystko ma parę poziomów. Jeden to jest ten poziom najważniejszy, dotyczący państwa, narodu, o tym żeśmy mówili. No jest też tak zwany poziom gry politycznej. Ten poziom gry politycznej, który jest tak naprawdę najmniej interesujący, ale tutaj zakładam, że Tusk od początku chciał udowodnić, że PiS to jest Rosja. I tak to sobie budował tę całą opowieść. I sam się znalazł w pułapce, ponieważ nagle Ukraina pokazała swoją prawdziwą twarz i Tusk z tą swoją narracją, opowieścią został, wie pan jak, no, prawda, z ręką w nocniku został.
Nie, powiem panu, że Tusk to został z tym swoim pomostem, na którym się przytulał z Putinem.
Ale ten pomost teraz zaczął grać.
Molo w Sopocie, teraz ciekawe, czy będzie tam z Żeleńskim spacerował po śladach Putina na to samo molo, czy pojedzie, czy dlatego jest w Gdańsku, a nie w Sopocie. Sopot jest lepszy do takich konferencji, łatwiej zabezpieczyć Sopot, bo są ciaśniejsze ulice, czyli łatwiej je poobstawiać z różnych stron i tak dalej. Więc hotel ma lepszy niż w Gdańsku, no więc lepiej byłoby w Sopocie, ale być może właśnie się zorientował, że tam jest to samo molo, na którym on się całował z Katarzyną III. No czyli z Putinem. Ciemnogród. Zapraszam państwa na imprezę w mojej wiosce. Tydzień po zamknięciu Jarmarku Dominikańskiego, 22 sierpnia w mojej wiosce stawiam scenę, stawiam zespoły na tej scenie, stawiam zabawę w remizie do białego rana, stawiam radio, postawię jeszcze fajerwerki, robimy imprezę taką samą jak 30 lat temu z moim ojcem zrobiliśmy w tym samym miejscu. Kto wtedy był, to trafi. Moja wioska, Osiek koło Skurcza, Ciemnogród, po 30 latach impreza urodzinowa, pan Cejrowski, wszystko stawi. No dobra, bez piwa. Dobra, przejdźmy do Ameryki.
Przejdźmy do Ameryki, bo chciałem dwie bardzo ciekawe informacje, które jedna i druga praktycznie bez echa w Polsce się przewinęły. To jest Tulsi Gabbard, to, że ona odchodzi, no to o tym żeśmy już mówili w jednym z naszych wcześniejszych odcinków, ale tuż przed odejściem opublikowała dwa bardzo ciekawe raporty. Oba raporty dotyczące tego, co, o czym się mówiło, ale czego nikt nie chciał publicznie przyznać. Pierwszy raport dotyczy tego, że Stany Zjednoczone finansowały około 130 laboratoriów, biolaboratoriów, czyli prowadzących badania biologiczne, również dotyczących broni biologicznej na całym świecie, z czego 40 laboratoriów na Ukrainie. Tutaj pamiętam naszą rozmowę sprzed, no to był chyba czerwiec, tak, równo rok temu, żeśmy mieli taką, rozmawialiśmy o tym, to ja to wtedy znalazłem taką rozmowę Takera Carlsona z profesorem Kolumem, i który to profesor Kolum opowiadał, właśnie o tym mówił, że tam około, że na Ukrainie działało około 36 laboratoriów i myśmy o tym mówili, i potem nas strasznie ostro zaatakowano w Radiu Wnet, że co to w ogóle jest, jak można takie rzeczy mówić, rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy, okropne. A teraz pani Tulsi Gabbard, czyli osoba, która odpowiadała, szefowa wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych, no publikuje dane na ten temat i mówi, że faktycznie to na nie 36, a 40 takich laboratoriów działało. No i jej druga rzecz, którą też bardzo ciekawa, że to dotyczyło już kwestii COVID-u i dotyczyło działania pana Fauciego. Z dokumentów, które opublikowała, wynika, że faktycznie ten wirus COVID-u, ten wzmocniony wirus grypy, bo tak to można było powiedzieć, wydostał się z laboratorium Wuhan, a pan Fauci robił co mógł, żeby ta informacja nie przedostała się do opinii publicznej. Przekupywał, groził, naciskał, no taka niemal mafijna sytuacja.
No, mafijna jeszcze z CIA, bo w tych kwitach, które Tulsi Gabbard ujawniła, jest, że on chodził do CIA. A w raportach na wejściu, w dziennikach takich, w których się wpisuje gości, części tych wizyt nie ma. Nie jest też napisane przy tych, które ocalały, w jakim celu on poszedł. Urzędnik państwowy idzie do CIA. Kto kogo zapraszał i w jakim celu? Czy go wezwano na przesłuchanie? Czy on tam sam poszedł? Czy donosi na jakiś temat? No to wszystko są urzędy państwowe, więc mają być zapisy, co ci ludzie robią, w jakiej sprawie się spotykają dwie silne agencje. No i wyszło wszystko to, za co ludzi tępiono, za co ludziom grożono, również z urzędu grożono ludziom. Wyszło teraz na jaw w postaci dokumentów. Część informacji jest zaczerniona, bo jak jest nazwisko agenta, który przesłuchiwał kogoś, no to oni zaczerniają, ale cała masa informacji tam jest i nie ma wątpliwości, że było tak. Po pierwsze, Ameryka prowadziła badania nad bronią biologiczną, czyli między innymi wzmacnianie wirusów, żeby były bardziej szkodliwe, i równolegle z takim procesem gain of function, to jest wzmacnianie wirusa, żeby jakaś jego szkodliwa funkcja albo jego odporność została wzmocniona w laboratorium i mamy wtedy nowego wirusa wyprodukowanego sztucznie, a do tego produkujemy dla siebie szczepionkę bądź lekarstwo. No bo jak wzmocniliśmy wirusa i go wypuścimy na wroga, to my też zginiemy. Więc musimy mieć się jednocześnie antidotum. Tak, no to tego typu badania. W czasach Obamy zostały w Ameryce zakazane. Bo nawet Obamę przekonano, że ale jeżeli będzie wyciek z nawet najlepszego laboratorium, co się zawsze może zdarzyć, no to cała populacja Ameryki wyginie od własnego wirusa. I poza wszystkim broń biologiczna jest zakazana w traktatach międzynarodowych, którymi nikt się nie przejmuje. No dobra, to co robimy? Doktor Fauci uknął spisek, bo już wtedy był na urzędach, żeby wyprowadzić tego rodzaju badania za granicę. I Ameryka finansowała, dając granty zagraniczne różnym naukowcom oraz wysyłając amerykańskich naukowców, czyli płacą amerykańskiemu naukowcowi, to pojedź sobie do Wuhan na wspólne badania albo na Ukrainę i zrób u nich badania, a my ci za to zapłacimy. No i w ten sposób ufundowano, jak pan wyczytał, 130 laboratoriów na całym świecie, gdzie Ameryka uczestniczyła w produkcji broni biologicznej na własny użytek, ale na cudzym terenie. To było dawno temu zakazane, Fauci knuł, jak to nadal realizować pomimo prostego zakazu Obamy. Potem był następny zakaz za czasów Donalda Trumpa, teraz się pojawił jeszcze jeden. To musi chyba przejść przez kongres, ale zdarzyły się jeszcze dwie rzeczy. 20 minut przed objęciem urzędu przez Donalda Trumpa Joe Biden albo ktoś w jego zastępstwie dał Fauciemu ułaskawienie.
Tak, takie ułaskawienie od wszystkiego.
Tak, ogólne od wszystkiego. Teraz powstały pytania, czy Biden był świadomy, że to podpisał, czy to rzeczywiście on podpisał, czy ktoś podpisał za niego bez jego wiedzy i zgody, czyli istnieje próba podważenia tych ułaskawień zrobionych w ostatniej chwili, których było 3000. Więc to też niemożliwe, żeby się zapoznał człowiek z tak daleko posuniętą demencją, Joe Biden, żeby się zapoznał szczegółowo z tyloma tysiącami uzasadnień do ułaskawienia. To też jest kwestionowane, że to jest fizycznie niewykonalne w tak krótkim okresie zapoznać się z taką stertą dokumentów. A odpowiedź na to, a myśmy te dokumenty przygotowali już dużo wcześniej. No nie, na tych dokumentach widać, że były przygotowane w ostatniej chwili i podpisane w ostatniej chwili. Więc Biden, żaden człowiek, nawet bardzo bystry, nie byłby się w stanie zapoznać z tymi dokumentami, czyli podpisywał w ciemno. A skoro w ciemno, to się nie liczy. Czy doktor Fauci pójdzie siedzieć za swoje zbrodnie, nie wiemy, ale ważniejsze jest pytanie takie. Ja panu zadam to pytanie teraz.
Proszę.
I proszę pana, skoro to finansowanie badań się skończyło, skoro finansowanie laboratoriów amerykańskich na terenie Ukrainy skończyło się jakimiś dekretami prezydenckimi Trumpa, to co teraz z tymi laboratoriami, bo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Ameryka wyprowadziła badania do różnych dzikich krajów, w których nie ma kontroli. W tym do Ukrainy, na Ukrainę, w której trwa wojna. I teraz Ameryka przestaje finansować te badania. No dobra, ale tam zostały preparaty, papiery, ludzie, know-how i sprzęt sfinansowany przez Amerykę. Co z tą bronią biologiczną w 130 laboratoriach rozsianych na całym świecie, z których Ameryka się wycofała?
A to jest bardzo ciekawe pytanie, tylko no, to jest pytanie nie do mnie, tylko do następnego szefa wywiadu Stanów Zjednoczonych, bo ja to tylko jestem w roli kogoś, kto pyta. Wie pan, ja niespecjalnie się aż przywiązywałem nawet do tej historii z tymi laboratoriami. Mnie to uderzyło, że pan Kolum w tej rozmowie z Tuckerem Carlsonem mówił o tym jako oczywistości. I nie tam, że to coś tam wykrywał, tylko że to jest jakby rzecz powszechnie znana. A mnie zszokowało to, że jak my żeśmy o tej rzeczy powszechnie znanej, i zresztą to pytanie, które pan zadaje, to powinno być pierwsze pytanie, które zadadzą sobie polscy dziennikarze, no bo po pierwsza rzecz, powinni zweryfikować, czy taka rzecz miała miejsce. 40 laboratoriów na Ukrainie to jest dużo. W każdym takim laboratorium zatrudniony jest jakiś zespół badawczy. No zakładam, że to nie jest tak, że jakiś jeden człowiek tam siedzi, coś bada, tylko to jest co najmniej, no, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, no bo tylko tak można tego typu badania prowadzić. Zakładam, że poza oczywiście badaniem na zwierzętach, czy tam na komórkach zwierzęcych, na jakimś etapie, zapewne też dotyczy to ludzi. No to jest też całkiem logiczne, prawda? Jeśli chcemy sprawdzić, jak dany wirus działa, jak szczepionka działa, to nie możemy tylko tego badać na takiej zasadzie, że sztucznej, że tak powiem, czy właśnie ze zwierzątami, tylko też z ludźmi. No to zauważmy, 40 finansowane przez Amerykę, prowadzące te badania, aż się prosi, żeby właśnie zapytać się, a co się dzieje teraz z tymi laboratoriami, gdzie one są, co się stało z wyprodukowanymi przez te laboratoria wirusami, no bo nad tym się zajmowały, prawda? Kto ma nad tym teraz kontrolę? Gdzie one były położone? Jak to było wszystko możliwe? Warto zauważyć, że takich pytań w Polsce nie wolno było w ogóle zadawać. Jak myśmy wspomnieli o tej historii, to przecież się na nas rzucono, że to w ogóle rosyjska i straszne, i propaganda, i haniebne, i tak dalej. A nie wybrzmiały te, bo pan pyta się mnie, to ja powiem, panu powiem tak, polski wywiad, gdybyśmy mieli wywiad z prawdziwego zdarzenia, no właśnie tak na te pytania powinien być w stanie odpowiedzieć. Gdzie one były, czy one, bo na Ukrainie to jest też szeroko powiedziane, prawda? No. Czy to było bliżej polskiej granicy, czy też rosyjskiej granicy? Czy gdzie to się znajdowało? Czy któreś z tych laboratoriów, jeśli było 40, zostało przejętych przez Rosjan, bo mogły być na terenie Donbasu, czy nie? No to są wszystko bardzo ciekawe pytania, nie wiem.
No proszę pana, jakbyśmy odwrócili mapę, ja bym był Putinem i mam wojnę z Ukrainą, no niby, że o ropę, o Donbas, tam o dostęp na Krym, który był miejscem wakacyjnym carów jeszcze. No to wszystko jest wojna, ale może ona się toczy również o laboratoria.
Może się toczy, ja nie wiem. Wie pan, to jest wszystko...
Bo Amerykanie mają na nas jakieś wirusy wyprodukowane. I nie tylko w tym miejscu. Ale w tym miejscu jest nam najłatwiej przejąć gotowe laboratorium i zobaczyć, nad czym oni pracowali. A poza tym... wiemy, ale nie znamy szczegółów. No to z punktu widzenia strategii rosyjskiej. Wiemy o 130 laboratoriach na całym świecie. Nie do każdego jesteśmy w stanie dojść w ogóle. No ale do tych ukraińskich to może jesteśmy w stanie dojść, to się czegoś więcej dowiemy. A te laboratoria produkowały zagrożenie przecież przeciwko komu? Przeciwko nam. Tak myśli Putin.
No oczywiście, zresztą to warto zauważyć, że jeśli 40 ze 130 to jest 1/3 prawie, prawda? Czyli bardzo pokaźna liczba. I to, co mówił też profesor Kolumb, to też mnie też uderzyło mnie, że najlepsze laboratoria tego typu działały w miejscu, gdzie była ludność trzeciego świata, a infrastruktura pierwszego świata. I rzeczywiście w okresie postsowieckim, no to oni mieli infrastrukturę pierwszego świata, tak można powiedzieć, mówię tutaj o badaniach medycznych i tak dalej, a ludność, no mieli taką właśnie trzeciego świata, czyli łatwo było tych ludzi, no, namówić do tego, do brania udziału w tych eksperymentach. To jest, warto zauważyć, że i tego dotyczy to, co mówię, praktycznie nikt nie poszedł tym torem, nie pojawił się reportaż na ten temat, nie było tak, że nagle rozgrzały się belki informacyjne w różnych mediach, reporterzy się nie pojawili, którzy chcą to badać. Cisza, absolutna cisza. Tak jak patrzyłem na reakcję, to była reakcja taka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy stwierdziło, że to nieprawda. Koniec. No i jeszcze pojawili się tak zwani eksperci, że to służy Putinowi. Koniec. No i w zasadzie to jest jedyne, co można było w polskich mediach na ten temat znaleźć. Nie warto badać, bo Ukraina powiedziała, że tego nie ma.
No dobra, to ale warto się chwycić za to teraz, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy powiedziało, że to nieprawda. Wtedy wyciągamy wszystkie depesze i oświadczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, w których oni mówią teraz, że coś jest nieprawda. I kwestionujemy każde.
A pewnie, że
bo skoro w tamtej sprawie byli albo tak dalece niepoinformowani o własnym kraju, to znaczy, że są niekompetentni i kiedy w innych sprawach mówią nieprawda, to też nie należy im ufać. No albo kłamali z powodów strategicznych, to bardziej prawdopodobne, czyli wiedzieli, ale szli w zaparte. Jesteśmy w stanie na podstawie tego jednego zdarzenia zakwestionować całą serię oświadczeń nieprawda. Za każdym razem, kiedy Ukraina mówi nam nieprawda, to my powinniśmy mówić sprawdzam, bo poprzednio mówili się nieprawda w sprawie laboratoriów amerykańskich.
A teraz ja panu zadam też pytanie. A kogo pan ma na myśli, mówiąc my powinniśmy? My.
No proszę pana, król Polski.
Nie, ale ten król to kto, proszę pana? No, kto to,
no jakiś powie, trzeba go wybrać dopiero, wie pan, no bo nie ma władzy, są lizusy, po obu stronach są lizusy zakompleksione, które chcą koniecznie do czegoś należeć, albo do Układu Warszawskiego, to seria lizusów z czasów Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego, tamta epoka, no że się przytulić do kogoś większego, albo do Unii Europejskiej się przytulić, albo do jakiegoś ONZ-u, Duduś jeździł, chciał funkcję dostać pod koniec prezydentury swojej. No chcą, mają kompleks, chcą się przytulić.
No dobra.
Pan nie ma kompleksu, bo pan zrobił własną gazetę, wprowadził ją na giełdę, coś ma pan jakiś dorobek, to pan nie ma kompleksów. Ludzie bez kompleksów nie biorą się do polityki w Polsce.
No dobrze,
no to jest problem.
To może zamknijmy na tym naszą rozmowę i powiedzmy sobie tak. Dość lizusostwa i oby jak najwięcej ludzi bez kompleksów decydowało o tym, co się w Polsce dzieje. Myślę, że możemy tak to zakończyć.
Pan to zawsze tak optymistycznie próbuje zagadnąć.
Bo jak pan uderzy, że wszystko lizusy, no dajmy ludziom jakąś pociechę.